Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Jest wtorek, 27 października. W zeszłą środę Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG-u, złożył rezygnację. Z kolei we czwartek Rada Nadzorcza odwołała prezesa Azotów Wojciecha Wardackiego. Te dwa zdarzenia wprawiły w ruch karuzelę zmian w spółkach i towarzyszący jej festiwal plotek oraz giełdę nazwisk. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i przyszedłem do tego podcastu, żeby dowiedzieć się, co się dzieje. Zapraszam na rozmowę. Robercie, może zacznijmy od rezygnacji Jerzego Kwiecińskiego. Czy to rzeczywiście była rezygnacja? Dlaczego Jerzy Kwieciński odszedł i dlaczego teraz?
No to była bardzo dziwna rezygnacja, no bo ona nastąpiła trochę jak grom z jasnego nieba w dniu, w którym Jerzy Kwieciński brał udział w konferencji na temat podpisania nowego kontraktu gazowego z duńskim Orstedem. To jest taka duża duńska spółka, która weszła w sojusz energetyczny z PGE i będzie budowała razem z naszym największym koncernem energetycznym morskie farmy wiatrowe. Natomiast sam kontrakt dotyczył zapewnienia dostaw gazu, który ma wypełnić Baltic Pipe, czyli strategiczny rurociąg, który ma pozwolić nam dokończyć dywersyfikację dostaw gazu do Polski. Więc moment był dosyć niezręczny na tak duży ruch kadrowy. Z tweetów prezesa Kwiecińskiego z środy rano też nie wynikało, że tak duża zmiana nadciąga. Prezes odnotował swoją podróż do siedziby spółki przy ulicy Kasprzaka na rowerze. Potem chwalił się udziałem w tej konferencji i nagle po południu wyszedł raport bieżący PGNiG-u mówiący o tym, że zrezygnował ze stanowiska z powodów osobistych i to zaczęło budzić pewne wątpliwości, czy tak faktycznie było.
No dobrze, to jedziesz z tymi wątpliwościami.
Wydaje się, że podstawowym powodem, dla którego Jerzy Kwieciński nie jest już prezesem PGNiG-u, jest jego konflikt z Danielem Obajtkiem, czyli prezesem Orlenu. Ten konflikt tlił się tak naprawdę od samego początku prezesury Kwiecińskiego, czyli przypomnijmy od stycznia tego roku. Jerzy Kwieciński był prezesem przez niewiele ponad 9 miesięcy, więc to była bardzo krótka kadencja w porównaniu na przykład do Piotra Woźniaka, który zarządzał PGNiG-iem przez ostatnie prawie 5 lat, więc to mogło budzić pewne zdziwienie, że tak szybko on z tego stanowiska ustępuje. Wydaje się, że ten konflikt odegrał tutaj kluczową rolę. Ten spór między menadżerami dotyczył roli, jaką ma odgrywać PGNiG w polskiej gospodarce, tego w jakim kierunku ma się rozwijać. Wiadomo, że Orlen chce przejąć PGNiG, chce zbudować wielki multienergetyczny koncern. On ten proces budowy tej nowej wielkiej grupy już rozpoczął od przejęcia w kwietniu energii. Kolejny, następny w kolejce jest Lotos, który spółka ma pochłonąć do końca przyszłego roku. Dostała już na to zgodę Komisji Europejskiej. No i tym trzecim elementem, który ma dopełnić budowę wielkiego Orlenu, jest właśnie przejęcie PGNiG-u. Kwieciński przez te 9 miesięcy znajdował się w dosyć trudnej sytuacji. Z jednej strony miał do czynienia z bardzo ekspansywnym prezesem Orlenu, a z drugiej był trochę takim nowym ciałem w PGNiG-u. On nigdy nie był związany z branżą gazową, nie zajmował się stricte energetyką, bezpieczeństwem energetycznym, a przypomnijmy, że PGNiG jest spółką, która ma w swoim statucie zapisane ochronę bezpieczeństwa energetycznego kraju, jest spółką ogromną, zatrudnia kilkanaście tysięcy osób, ma znacznie większą kapitalizację niż Orlen, znacznie większy majątek, więc taki podmiot jest też trudno przejąć firmie, która jest znacznie mniejsza. I Kwieciński musiał walczyć na dwa fronty. No, z jednej strony z Obajtkiem, a z drugiej strony z kadrami PGNiG-u, które nie do końca ufały, że on będzie w stanie tą spółkę poprowadzić we właściwym kierunku. On na samym początku, jak zostawał tym prezesem, jasno zadeklarował, że jego najważniejszym celem jest zwiększanie wartości PGNiG-u, wartości giełdowej, bo przez te ostatnie lata PGNiG mocno tracił na giełdzie, więc Kwieciński uznał, że to jest coś, co powinno zostać poprawione i to mu się udało. PGNiG jest teraz jedną z najwyżej wycenianych spółek na giełdzie, ale jakby jego cele sprawiały, że nie do końca ufali mu pracownicy PGNiG-u, których przez te ostatnie lata mocno wychowała Szkoła Bezpieczeństwa Energetycznego Piotra Naimskiego. To znaczy nie stawiamy na budowę wartości, nie patrzymy się przede wszystkim na wyniki finansowe, ale koncentrujemy się na tym, by dostawy gazu do Polski były bezpieczne i żeby jak najszybciej odciąć się od Rosji. Więc on pochodził z tej szkoły rynkowej. Wydaje się, że cały czas jest i był kojarzony jako człowiek premiera. Był ministrem rozwoju w gabinecie Mateusza Morawieckiego, ale to nie ochroniło go przed utratą tego stanowiska.
To jeszcze odnotujmy, że dziennikarz Radia Z Mariusz Gierszewski napisał w dniu rezygnacji, że Jerzy Kwieciński zrezygnował dlatego, że zawsze marzył o tym, żeby zostać prezesem Banku Pocztowego i że to jest ten moment, kiedy będzie mógł się spełnić w branży bankowo-pocztowej.
Ja tutaj bym nie wykluczał tego, że on faktycznie gdzieś trafi, czy to będzie Bank Pocztowy, czy jakaś inna spółka Skarbu Państwa. On cały czas pozostaje asetem kadrowym w rękach premiera, więc nie zdziwiłbym się, gdyby za jakiś czas przeszedł do innej spółki. Kwieciński w ciągu tych 9 miesięcy próbował prowadzić niezależną politykę, co było wyjątkowo trudne po tym, jak w lipcu Orlen ogłosił, że będzie dążył do przejęcia PGNiG-u. W ostatnim czasie Kwieciński odwiedził Ukrainę razem z prezydentem Andrzejem Dudą, gdzie zadeklarował, że PGNiG będzie brał udział w prywatyzacji ukraińskiego sektora energetycznego. Z moich informacji wynika, że to rozświeczyło ulicę Bielańską, czyli miejsce, w którym znajduje się siedziba Orlenu. W poprzednich miesiącach też widać było próby podejmowane przez Kwiecińskiego walki o tą niezależność. On na przykład zadeklarował na przełomie maja i czerwca taki program zazieleniania PGNiG-u, wchodzenia w odnawialne źródła energii, inwestycji w wodór, w biogaz, co też, można powiedzieć, nie napawało szczęściem Daniela Obajtka, bo pokazywało, że Kwieciński próbuje walczyć o tą niezależność i jego usunięcie jest z jednej strony sygnałem, że prezes Daniel Obajtek nie żartuje i że potrzebuje wokół siebie prezesów, którzy będą się go po prostu słuchali, ale z drugiej strony wydaje się, że to jest jego w jakimś sensie też porażka. To znaczy on nie przekonał Kwiecińskiego do tego, żeby mu się do końca podporządkował i teraz Ministerstwo Aktywów musi dokonać takiego kadrowego przesunięcia, żeby ten wakat po Jerzym Kwiecińskim wypełnić.
A jeszcze o jedną rzecz chciałem ciebie dopytać w kwestii Jerzego Kwiecińskiego, bo tak jak ja pamiętam, to Jerzy Kwieciński, tak jak to sobie wyobrażaliśmy na początku jego prezesury, miał być takim trochę ministrem dyplomacji gazowej czy ministrem spraw zagranicznych i gazowych i też spraw europejskich i gazowych. To znaczy był taki moment, kiedy wydawało się, że tutaj będzie wielka walka o fundusze europejskie na transformację i odejście od węgla w stronę gazu. Rozumiem, że to się nie wydarzyło i może tutaj też jest jeden z powodów takich mniejszych, ale jednak jakoś tam istotnych. To znaczy, że ta obietnica, że Jerzy Kwieciński pomoże załatwić duże fundusze i będzie sprawnym graczem w rozmowach z Brukselą, trochę spełzna niczym, bo tak naprawdę Bruksela odwraca się od gazu, tak jak odwraca się i od węgla.
No on jakby odnotował to, że czasy gazu się kończą, dlatego tak mocny nacisk był położony na biowodór, wodór i gaz pochodzenia organicznego, który daje jakąś tam perspektywę funkcjonowania takim starym, zasiedziałym spółką jak PGNiG w najbliższych dekadach. On też przygotowywał nową strategię dla spółki, która miała mocniej odnotować ten zwrot w kierunku neutralności klimatycznej. Nie udało mu się tej strategii zaprezentować, ponieważ został odwołany. I po tych 9 miesiącach można powiedzieć, że akurat na tym polu tej dyplomacji i pozyskiwania funduszy poniósł porażkę.
To co teraz będzie z PGNiG-iem? Kto pełni obowiązki prezesa? Kto będzie prezesem w przyszłości?
Zarządowi teraz przewodzi Jarosław Wróbel, który jest pierwszym wiceprezesem PGNiG-u. To człowiek od 2 dekad związany z tym sektorem. Wcześniej był między innymi prezesem Orlenu Południe, spółki córki Orlenu, która ma takie 2 mniejsze rafinerie. No i jest jednoznacznie kojarzony jako człowiek Daniela Obajtka. I niewykluczone, że on tym prezesem może zostać. Jednakże wydaje się, i my też to słyszymy, że większe szanse na stanowisko szefa zarządu PGNiG-u ma aktualny prezes Lotosu Paweł Majewski, który też jest człowiekiem Daniela Obajtka, więc wydaje się, że w tej rozgrywce kadrowej o to, kto będzie przewodził PGNiG-owi, i tak zwycięzcą zostanie Daniel Obajtek.
To może jest dobry moment, żeby tak trochę podsumować i spojrzeć na pozycję Daniela Obajtka w tym momencie w tej sferze spółkowej. A jakbyś mógł też nawiązać do pozycji Jacka Sasina, czy ona wzrosła, czy osłabła. No i wreszcie Mateusz Morawiecki, czyli w takim trochę trójkącie Obajtek, Sasin, Morawiecki. Kto zyskał, kto stracił i gdzie to wszystko zmierza?
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Obajtek zyskał, no bo ma klucze do królestwa, jakim jest PGNiG, i wydaje się, że to on będzie miał ostatnie słowo w sprawie wyznaczenia następcy Kwiecińskiego. Ale tak jak ja obserwuję jego pozycję i jego aktywność jako prezesa Orlenu, to wydaje mi się, że ten okres tej szybkiej ekspansji Obajtka mamy już za sobą. To znaczy on przechodzi z tego spółkowego blitzkriegu, który mieliśmy okazję obserwować w ostatnich miesiącach, czyli przejęcia energii, czyli dostania zgody od Komisji Europejskiej w sprawie Lotosu, coraz bardziej w taką wojnę pozycyjną, grzęźnie w tym błocie próby rozszerzania swoich wpływów. Coraz trudniej mu to idzie, co ma związek też z rosnącą opozycją w stosunku do jego planów, jego koncepcji budowy tych energetycznych czempionów. Ta wizja Obajtka, którą on zarysował sobie, kreśląc plan przejęcia Lotosu i PGNiG-u, ona przede wszystkim zakłada to, że Polska potrzebuje wielkich koncernów do tego, żeby przeprowadzić transformację energetyczną. I warto ponieść koszt w postaci na przykład sprzedaży części aktywów, aby zyskać tą skalę, aby zyskać tą możliwość pożyczania taniego pieniądza. Z drugiej strony jest cały czas ta stara szkoła Piotra Naimskiego, która mówi: bezpieczeństwo przede wszystkim. Skarb Państwa zgodnie z tą szkołą powinien trzymać rękę nad jak największą liczbą strategicznych asetów, które są w jego posiadaniu cały czas, czyli rafinerii, elektrowni, całej infrastruktury energetycznej. I te dwie szkoły coraz bardziej się ze sobą zdarzają. Jest oczywiście tajemnicą Policzynela, że Piotr Naimski bardzo kontestuje te plany Obajtka i wydaje mi się, tak jak to obserwuję, że z każdym miesiącem na pewno Obajtkowi będzie trudniej te plany przeprowadzić, bo tym momentem testu, który go czeka, jest przede wszystkim realizacja warunków, jakie postawiła Komisja Europejska w sprawie Lotosu, czyli przypomnijmy, sprzedaży 80% stacji benzynowych Lotosu i udostępnienie 50% mocy operacyjnych w rafinerii w Gdańsku, co też oznacza, że będziemy musieli na nasz hurtowy rynek paliw i też detaliczny rynek wpuścić zagraniczną konkurencję. To jest ogromna zmiana w ogóle w myśleniu na temat polityki energetycznej tego rządu szczególnie. I ja nie jestem do końca przekonany, że to, co zobaczymy w tych najbliższych miesiącach, czyli te warunki, które przyniesie Orlen i pokaże Komisji Europejskiej, one zostaną zaakceptowane bez żadnego problemu przez rząd. To, co jest tutaj też moim zdaniem bardzo istotne, to jest wystąpienie Zbigniewa Gryglasa, wiceministra aktywów państwowych, kilkanaście dni temu na komisji sejmowej poświęconej właśnie fuzji Orlenu i Lotosu. Gryglas przedstawił warunki, zgodnie z którymi rząd zgodzi się na tą fuzję. I wśród tych warunków znalazło się między innymi to, że sprzedaż aktywów Lotosu nie może obniżyć bezpieczeństwa energetycznego kraju. I kolejnym warunkiem było to, że Skarb Państwa zwiększy też swój udział w akcjonariacie Orlenu. Wydaje mi się, że ta wypowiedź Gryglasa musiała być konsultowana z Nowogrodzką i z kierownictwem PiS-u. Ona jasno wskazuje, że jeżeli te warunki będą trudne do zaakceptowania politycznie, to ta ofensywa i plany Obajtka mogą zakończyć się fiaskiem.
No nie mogę odmówić sobie małej satysfakcji i powiedzenia, że jak ostatnio rozmawialiśmy w tym podcaście o tym, kto będzie rozdawał karty w polskiej energetyce, to ja cały czas was męczyłem o Piotra Naimskiego, a wy mi mówiliście, że już go nie ma, a teraz co najmniej 4 razy powiedziałeś to imię i nazwisko.
On cały czas tam jest obecny i tutaj też na jego konto zapisuje się ta umowa atomowa, która została ostatnio podpisana między polskim rządem i Stanami Zjednoczonymi w sprawie rozwoju tego programu jądrowego. Ona oczywiście nie jest jakimś game changerem, ale ona jasno pokazuje, że Piotr Naimski tam jest, ma cały czas swoje wpływy, jest chwilowo osłabiony. Ale jeżeli Obajtek nie dopnie tej transakcji sprzedaży aktywów Lotosu na warunkach, które byłyby akceptowalne przez PiS, no to jego kariera może zaliczyć pewien spadek formy.
Dobrze, Robercie, to jeszcze szybko Jacek Sasin, Mateusz Morawiecki.
Wydaje się, że premier niespecjalnie chyba przejął się tą stratą Jerzego Kwiecińskiego w PGNiG-u. Te 9 miesięcy prezesury Kwiecińskiego w naszym gazowym monopoliście jakoś specjalnie nie wzmocniło wpływów szefa rządu w sektorze, więc wydaje mi się, że on akurat tutaj specjalnie wiele nie traci. Natomiast Jacek Sasin może być chyba raczej zadowolony z tej zmiany. To znaczy jemu na pewno nie było po drodze z Kwiecińskim. Dochodziły do nas słuchy, że polityka mediowa Jerzego Kwiecińskiego, jego częste tweety na temat podróży rowerem, zbierania grzybów. I wydaje się, że Jacek Sasin też trochę czekał na ten moment, kiedy będzie mógł się pozbyć ówczesnego prezesa PGNiG-u ze stanowiska. I sądzę, że to chyba raczej specjalnie go nie wzmocni, ale też kluczowy jest jego sojusz z Danielem Obajtkiem. I wydaje się, że panowie cały czas mają dobre relacje i tutaj raczej grają w tym meczu do jednej bramki. I ta zmiana raczej jest takim punktem dla nich.
No dobrze, Robercie, to przejdźmy szybko do Grupa Azoty. Wojciech Wardacki traci stanowisko. Co tam się wydarzyło?
Wojciech Wardacki był prezesem Grupy Azoty od 2016 roku i całkiem stabilnie zarządzał tą spółką. Powszechnie uważało się i cały czas się uważa, że jest człowiekiem Joachima Brudzińskiego. Jego odwołanie wydaje się, że było po prostu związane z tym, że utracił zaufanie swojego protektora. Do tego oczywiście doszły też pewnego rodzaju tarcia z Ministerstwem Aktywów Państwowych, ale co ważne do odnotowania, Wardacki cały czas pozostaje prezesem Polic, więc stracił władzę w grupie, ale cały czas jest graczem w jednej ze najważniejszych spółek córek. To, co może się wydarzyć, to z tego, co my odnotowujemy, to jest zastąpienie Wardackiego też człowiekiem Joachima Brudzińskiego. Tutaj mówi się o aktualnym wojewodzie zachodniopomorskim Tomaszu Chińcu, który mógłby wejść w jego buty i prawdopodobnie w tym kierunku tutaj ta sytuacja się rozwinie, czyli można powiedzieć, że swego rodzaju status quo. Coś ciekawego będzie działo się też w samym zarządzie, bo tam razem z Wardackim został również odwołany Paweł Łapiński, czyli wiceprezes odpowiedzialny za finanse, i z tych naszych informacji, które do nas docierają, wyłania się taki obraz, że jego następcą może zostać Marek Wadowski, czyli aktualny wiceprezes do spraw finansowych Tauronu. Mówię o tym dlatego, że Marek Wadowski jest postacią absolutnie kluczową w Tauronie, jeżeli chodzi o relacje z bankami. Tauron jest spółką, która ma potężne problemy finansowe. Tam boryka się z gigantycznym długiem, który próbuje opanować. I Wadowski był zawsze takim wiarygodnym partnerem dla banków w tych rozmowach na temat emisji obligacji, na temat tego, w jaki sposób nie przekroczyć kowenantów i tak dalej. Więc ta zmiana może być znacząca. Zobaczymy, kto też tam się pojawi, ale ten transfer w ramach spółek skarbu wydaje się całkiem prawdopodobny.
No dobrze, to jakie są następne jeszcze ruchy na tej karuzeli kadrowej? Co jeszcze słyszysz? Czy to jest tak, że my mamy do czynienia tutaj z rekonstrukcją, czy z rewolucją, czy z czym?
To jest chyba taka cicha rekonstrukcja, która toczy się w tle tych wydarzeń w kraju i trudno skupić na niej uwagę, biorąc pod uwagę poziom napięcia, jaki widać na naszych ulicach, w Sejmie i wokół Trybunału Konstytucyjnego, ale ona faktycznie się dzieje, jest jakimś takim odpryskiem tej rekonstrukcji rządowej. Nie do końca jeszcze wiemy, jaki będzie taki ostateczny układ sił, jaki się wyłoni z tych zmian, ale wydaje się, że ci duży gracze mogą być po prostu jeszcze więksi. Z tych rzeczy, które jeszcze się dzieją, to ja bym odnotował jeszcze awans Barbary Piątek na członka Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej, który nastąpił też w ostatnich dniach. Barbara Piątek to była wiceprezeska Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jakoś związana swego czasu z premierem. Wydaje się, że ona może w niedługim czasie zastąpić prezesa Rogale na stanowisku szefa PGG. Ten moment prawdopodobnie nadejdzie wraz z kolejnym przesileniem na linii rząd górnicy, co może się już niedługo wydarzyć. Takim powiedzeniem sobie sprawdzam będzie grudzień i kiedy rząd będzie musiał powiedzieć górnikom, czy uda mu się załatwić jakiś deal z Komisją Europejską w sprawie pomocy publicznej dla kopalń, czy też nie. Wszystko na to wskazuje, że nie uda się załatwić tego dealu, więc do fali protestów, jaka teraz się przetacza przez kraj, mogą niebawem dołączyć górnicy, a wtedy już naprawdę będzie mi trudno sobie wyobrazić, która grupa społeczna nie protestuje na ulicy i na pewno nie będzie to dobra informacja dla rządu.
No dobrze, to jeszcze na koniec tej części spółkowej, bo jeszcze po niej mam pytanie, które będzie stanowiło taką wisienkę na torcie naszej rozmowy, czyli pytanie o kandydaturę Michała Kurtyki na szefa OECD, ale jeszcze na koniec tej części spółkowej chciałem ciebie zapytać o to, co z tego wynika, to znaczy widzimy jakieś zmiany, są jakieś przesunięcia. Pytanie, czy to się składa w jakąś zgrabną całość, czy to jest wynik jakichś ruchów tektonicznych w PiS-ie, czy to jest element tej nowej układanki w PiS-ie, tego przetasowania w partii i na jej obrzeżach.
Nie mam zielonego pojęcia. W sensie to jest chyba jeszcze za wczesny moment, żeby spróbować nawet odpowiedzieć na twoje pytanie. Wydaje mi się, że bardzo duża uwaga i taka koncentracja władz PiS-u jest wokół tego, co się dzieje obecnie wokół Orlenu, bo pamiętajmy, że nie toczy się tylko kwestia fuzji i tego, jak ona będzie wyglądać z Lotosem, a także przygotowanie planów do przejęcia PGNiG-u. Tam również jest ten element wejścia Orlenu w rynek mediowy coraz mocniejszy. I za chwilę Orlen będzie finalizował przejęcie ruchu, czyli dystrybutora prasy. The Economist jakiś czas temu donosił o tym, że Płocka Grupa zamierza przejąć Polska Presę, czyli właściciela wielu lokalnych wydań. Wreszcie rozpędza się coraz bardziej Sigma Bis, czyli dom mediowy Orlenu i PZU, który stara się rozszerzyć swoje portfolio na rynku, przymuszając spółki Skarbu Państwa do tego, żeby wykupywały u niego swoje usługi mediowe, czyli zamawianie reklam, kwestie marketingu w internecie i tak dalej. To też jest a propos odwołania Kwiecińskiego, był jeden z powodów, dla którego prezes miał stracić stanowisko. Takie słuchy dochodziły do nas z Orlenu. Więc wydaje się, że to może być takim kluczowym elementem tych wszystkich zmian. To znaczy my obserwujemy te ruchy kadrowe, ale tak naprawdę ten wzrost siły Orlenu, on już nie odbywa się wyłącznie w sektorze paliwowym, sektorze energetycznym, ale on po prostu zaczyna się przelewać na sektor medialny i to może mieć tak naprawdę potencjalnie największe konsekwencje polityczne.
No dobrze, Robercie, to zgodnie z obietnicą chciałem ciebie zapytać o, że się tak wyrażę, news dnia, czyli o informację, że Michał Kurtyka będzie kandydatem Polski na stanowisko sekretarza generalnego OECD.
Tak, tutaj się tego nieskromnie pochwalę, że napisaliśmy o tym pod koniec sierpnia, o możliwości kandydowania ministra Kurtyki na to stanowisko. To było związane z tymi plotkami, jakie dochodziły do nas jeszcze przed rekonstrukcją, że on może stracić tekę ministra klimatu i nie wejść do tego nowego rządu Mateusza Morawieckiego. I ta informacja, którą dzisiaj podał PAP, no jakby wydaje się potwierdzać to, że Michał Kurtyka w bliższej lub dalszej perspektywie będzie się żegnał z rządem, co nie jest jakoś specjalnie zaskakujące. On z jednej strony był bardzo mocno swego czasu, jeszcze kilka miesięcy temu, atakowany przez Solidarną Polskę, która zarzucała mu prowadzenie polityki klimatycznej idącej równolegle do polityki europejskiej, a nie obronę węgla, jak powinien robić każdy polski minister odpowiedzialny za energię. A z drugiej strony dochodzą do nas też informacje o tym, że minister Kurtyka ma też już trochę dość tej kariery rządowej. On zasiada nieprzerwanie w kolejnych gabinetach Zjednoczonej Prawicy od końca 2015 roku, więc wydaje się, że chciałby wreszcie sprawić, że jego CV powiększy się o jakiś inny punkt niż tylko stanowiska rządowe, więc ta kandydatura, no pytanie oczywiście jest, czy ona jest realna. Ta konkurencja o to, kto ma zostać szefem OECD, będzie bardzo duża i Polska nie jest jedynym krajem, który wystawia swojego kandydata. Tutaj ja bym się jeszcze nie pokusił o jakieś wskazywanie i dawanie szans ministrowi Kurtyce, czy jest w stanie uzyskać to stanowisko. Natomiast wydaje się, że nawet jeżeli on tym szefem OECD nie zostanie, to i tak ta jego kariera rządowa prawdopodobnie w perspektywie najbliższych 6 miesięcy dobiegnie końca.
Tak jak rozmawialiśmy, to była ta odwieczna dyskusja, czy Michał Kurtyka jest silny, słaby, czy będzie tutaj w stanie uporządkować ten obszar, że dostał bardzo dużo spraw, które prowadzi równolegle i w kraju, i za granicą, i na Śląsku, i górnictwo, i transformacja energetyczna, i tak dalej, i tak dalej. A tu się nagle okazuje, że tak naprawdę to Michał Kurtyka już się rozgląda za następną pracą. Czy tego nie osłabia i czy to nie powoduje, że znowu wracamy kolejny raz do tej samej rozmowy o bałaganie kompetencyjnym i o wielu ośrodkach decyzyjnych, które będą miały wpływ na to, jak będzie przebiegała, jak będzie prowadzona polska polityka energetyczna?
Ja zastanawiam się, czy jeszcze dalej da się osłabić tą pozycję polityczną Michała Kurtyki w tym momencie. On raczej nigdy nie cieszył się zbyt dużymi wpływami i przez to, że nie był kojarzony z żadną frakcją, raczej sam chciał być kojarzony jako człowiek premiera Mateusza Morawieckiego, więc w perspektywie najbliższych miesięcy to no oczywiście rządowo go to nie wzmocni, ale agenda Ministerstwa Klimatu jest obok tego, co się dzieje na Śląsku i w samych spółkach Skarbu. ponieważ Ministerstwo Klimatu nie nadzoruje energetyki ani kopalni, więc wydaje się, że te rzeczy, które ma do dokończenia, czyli na przykład ustawę o morskich farmach wiatrowych, on zdoła dokończyć jeszcze ze swojej kadencji, a dalsze prace na przykład nad polityką energetyczną Polski czy przyjęciem ostatecznym strategii jądrowej będzie kontynuował już jego następca.
Super, Robercie, dziękuję bardzo i czekamy, aż będziesz wiedział, co wynika z tych wszystkich zmian w spółkach i wtedy może nam opowiesz, w jakim kierunku to wszystko zmierza.
Też już nie mogę się doczekać. Dzięki.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.